Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Byłam bardzo daleko, kiedy dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci profesora Władysława Jackiewicza, wybitnego polskiego malarza i pedagoga. Był jednym z pierwszych studentów Instytutu Sztuk Plastycznych w Sopocie, późniejszej PWSSP, obecnie ASP. 2 lata temu uczelnia hucznie obchodziła jego 90. urodziny. Malował właściwie do samego końca pełnego sztuki życia. Miał pracownię na mansardzie kamieniczki naprzeciwko kościoła świętego Jana. Tam z nim rozmawiałam, a właściwie słuchałam jego opowieści. Studiowałam malarstwo w czasie, kiedy profesor był rektorem. Wówczas sądziłam, że jest niedostępny i surowy. A teraz z przyjemnością słuchałam jego opowieści, a opowiadał o dzieciństwie na Wileńszczyźnie, o wojennym dojrzewaniu, o początkach sopockiej szkoły, o współczesnym malarstwie, o swoich inspiracjach kobiecym ciałem, które na obrazach Jackiewicza bardziej przypominało pejzaż niż akt. Ostatnio często mówił o upływającym czasie. Posłuchajmy fragmentów tych opowieści profesora.
Ja się wykształciłem w innym świecie, urodziłem się zresztą w innym świecie.
O Wileńszczyźnie.
Ja trafiłem od razu do ojców jezuitów prawie po 2 klasach szkoły podstawowej takiej. Przygotowawcza klasa starego typu. Świadectwa rozdawano lepszym przy fanfarach. Wszyscy się zbierali. To ja na początku dostałem parę razy takie świadectwo. Ale później pomyślałem, że to w ogóle przesada, żeby tak się wysilać. Niedziela była obowiązkowy pobyt w kościele, ale zaczynało się spotkaniem i uporządkowanym takim ustawieniem, klasami i ze sztandarem niedaleko z boiska do kościoła świętego Kazimierza tam w środku. Nie było tam żadnego przymusu takiego, jakiejś takiej dewocji, wie pani nie, ale jezuici jednak wiedzieli, co robią. Spędziłem tam chyba 2 czy 3 lata w pierwszej ławce. 3 nas było. Henryk Czyż, ja jeszcze jakiś taki, zapomniałem chyba, jakiś sklep mieli taki jakiś z ubraniami, takie, jakieś czeskie takie nazwisko. To właściwie to było takie przyzwyczajenie do przyzwoitego zachowania się, bo czapka miała znaczek, gimnazjum, ale każdy miał osobisty numer. Ja miałem 42, więc zgubić czapkę w awanturze to niestety nie było dobrze. Mnie to nie przeszkadzało. Ale ja wiedziałem, że trzeba uważać, na czapkę uważać, bo wie pani, inne szkoły prywatne czy państwowe, te gimnazje, on miał tarczę tylko, no to tarcza, to co z tego. A tutaj jest, zawsze był sprawca znany.
Po czapce.
Tak. Moje podstawowe, te średnie wykształcenie odbywało się w gimnazjum męskim.
No u jezuitów.
Tak. A kontakt z dziewczynami to był dość trudny, bo mogły być jedynie przy okazji przedstawień teatralnych. Bo teatr taki tam był na Pohulance, te niektóre w Wilnie przedstawienia, zbierały się również i żeńskie też gimnazja. Pamiętam szczególnie jedno wydarzenie, to był chyba 39 rok, czy 38 zima. Otóż ojcem jednego z uczniów był dowódca takiego pułku w Nowej Wilejce. I wobec tego zorganizowano kulik. Wspólnie z gimnazjum benedyktynek. No więc kulik, tam ciągali za saniami, potem jakiś tam obiad, a potem orkiestra, pulkowa grała do tańca. Żaden z chłopców nie umiał tańczyć. Dziewczyny tańczyły ze sobą. Tak się odbywały te kontakty z ubraną dziewczyną.
No wiadomo.
Ta codzienność, no to niczego tam atrakcyjnego w sobie nie zawierała, bo początki, prawdę mówiąc, takiego upolitycznienia albo takiego zawłaszczania sobie jak gdyby obszarów, to był początek roku szkolnego. I nie bardzo wiem, kiedy to powstało, w każdym razie rozpoczynały się one walką między klasą A i B, bo zawsze były dwie. Jedna była z francuskim, druga z niemieckim. Ja byłem z tym z niemieckim. Jeszcze z łaciną, już studiowaniem poezji rzymskiej i greckiej. I walki odbywały się przy pomocy takich jabłuszek maleńkich, takie. One mają taką nazwę.
Rajskie jabłuszka, nie?
Rajskie jabłuszka. Ściany były pochlapane. Księża nic nie mówili. Tylko trzeba było przynieść po 5 złotych, żeby wymalować na nowo te ściany. Była też zrobiona palarnia, którą ja oczywiście w ukryciu przed tam domem, to coś podpalałem papierosy, więc... Towarzystwo rówieśników, takim punktem jak gdyby łączącym znajomości i kontakty. Potem to był chór kościelny.
Śpiewał pan w chórze?
Oczywiście. No bo co to? To nie były głosy wybitne.
A chór był mieszany czy męski?
Nie, mieszany oczywiście, tak, bo po co by się chodziło na męski tylko. Ja spędziłem, pierwszą licealną u jezuitów, bo jeszcze... Była to Litwa Smetonowska, bo w październiku Związek Radziecki oddał Wilno Litwie. Ale już w 1940 roku był plebiscyt za przyłączeniem do Związku Radzieckiego i oczywiście...
A okupację gdzie pan spędził?
Częściowo w takim folwarku, stryj był takim rządcą takiego folwarku, który został w administracji później niemieckiej. Tam się schroniłem przed wywożeniem na roboty do Niemiec. Byłem uczestnikiem produkcji samogonu w dużych ilości, bo stryj miał szeroki gest, wobec tego cała wieś przychodziła na popijawie. Jak przyjechałem tylko, bo to była zima, to akurat pędzili samogon. I kiedy już zaczął ten samogon, pierwsze takie jakieś krople leciały, to już zaczynali tam pić, oczywiście, no ja też musiałem. A potem wychodzili do takiej sieni, gdzie był duży komin, tam wisiała cała krowa zabita, odcinali po kawałku zmarznięte mięso, tam przypiekali, potem rozpoczęły się solowe tańce ku memu zdziwieniu, bo ten samogon zawiera fuzle, które są trucizną. Więc, no wie pani, kto to z mężczyzn w dawnym czasie tańczył? To na scenie tańczyli przedstawienia, ale tu widziałem pierwszy raz, było zaskoczenie. Później w miasteczku takim w Podbrodziu, tam gdzie się urodziłem, tam właściwie już byłem kolejarzem. Równocześnie pracowałem dla fotografa, który otworzył takie studium, taki zakład fotograficzny. Ludność miejscowa, wiejska z okolic mogła się sfotografować, bo jednak sprzedawano produkty rolne, których brakowało. Ten system kartkowy był tylko takim byle jakim. Tam się nauczyłem właśnie rozpoznania różnych aparatów fotograficznych. Skąd? Niemcy wracając, bo tam stał garnizon niemiecki w tym Podbrodziu. Niemcy wracając z frontu na urlop, jeżeli potrzebowali pieniędzy na jakąś rozpustę, za przeproszeniem, to sprzedawali aparaty, bo oni jedynie mogli w Niemczech kupić aparat fotograficzny, bo tak był zakaz. No więc poznaliśmy jakieś kontaksa, więc jakieś takie były, takie najlepsze aparaty, trafiały się takie. Ja umiałem docenić już wartość tych obiektywów, tych aparatów.
O drodze na wybrzeże.
Wyjechaliśmy po prostu, kiedy była tylko pierwsza możliwość z Polski do Polski. Tutaj moja droga była dość dziwna. Mówię o wybrzeżu. Dostałem list od mojego przyjaciela, kolegi właściwie z podwórza. Mieszkał on w dzielnicy kolejarskiej, a mój wuj też był emerytowanym maszynistą kolejowym. Więc on znalazł mnie w Bobrowicach koło Krosna Odrzeńskiego. Byłem tam sekretarzem niepiśmiennego burmistrza, który był komendantem też milicji.
Czyli najpierw trafił pan na ziemię zachodnie tak zwane.
Tak, tak. I ten list doszedł tam. To ja szybko rzuciłem, bo miałem obowiązek liczyć Niemców. Jeszcze tam właściwie zostało 40 dusz pewnie. No więc to wszystko było taką wizją niesympatyczną, a to ja przyjechałem. Przyjechałem do Gdyni, wysiadając w miejscu zupełnie nieznanym. Nagle wśród przechodzących ludzi spotykam człowieka z Podbrodzia, rówieśnika. Powiedział mi, że równocześnie była to informacja dość ważna, że w Gdańsku czy w Sopocie, bo już nie pamiętam, kuratorem okręgu jest nauczyciel z Podbrodzia, pan Młynarczyk, to był ojciec profesora Młynarczyka. Dostałem adres, udałem się do niego, dostałem list polecający na politechnikę, bo ja chciałem studiować architekturę. Do rektora Turskiego. Teraz, mówi, muszę przyjmować z frontu, bo jest po egzaminie. No a poza tym, mówi, to takie świadectwo po litewsku napisane było, maturalne. Pomyślałem sobie, no nie, to ponura historia, ale odkryłem ogłoszenie Instytutu Sztuk Plastycznych w Sopocie. Udałem się tam. Pani w sekretariacie mówi, a proszę bardzo, egzamin w trakcie studium. Tak. Dobrze. Wszystko pasuje. To więc idę na górę, tam na górze te zajęcia są.
To było w Sopocie na Westerplatte.
Tak. 24. No widzisz, stoi taki poważny pan, siwy. Mówię, panie profesorze, jestem kandydatem na studia. A on mówił, panie kolego, jestem też studentem. Był to Dominik Główczewski, współwłaściciel Ermitaża.
Mówimy o restauracji.
Tak.
Sopockiej.
I mówi jeszcze tak, że był leśniczym w dobrach jakiegoś hrabiego pod Warszawą. Chciał poznać tajemnice sztuki. Zapraszał artystów z Warszawy, mówi. Mieszkali, jedli, pili, żaden nie zdradził tajemnicy sztuki. Teraz studia są bezpłatne, to ja będę mógł poznać osobiście. Nie bardzo jestem pewien, czy poznał, bo on rzeźbę studiował. W każdym razie pierwszy bal na pożytek bratniej pomocy odbył się w Ermitażu. Tak. No i tak zostałem studentem. A potem to już był krok nieznaczny, żeby zostać rektorem. Żadna sztuka.
No nie, taki znowu nieznaczny. Trochę to trwało.
No, nie. No, oczywiście.
Skoro o czasie rozmawiamy.
Nie, więc wie pani, ten zapał, który w tamtym czasie towarzyszył wszystkim, to w tej chwili tam jest salon chyba Harasa. Tam odbywały się zajęcia rysunku wieczornego. To był tłum, no, nie, kilkadziesiąt osób tam się ustawiało takim wachlarzykiem, żeby można było dojrzeć modela. I ta selekcja później tak przechodziła, a jedni zostawali, jedni odchodzili. Byli jacyś wydelegowani ze związków zawodowych, tramwajarze. Nawet niepotrzebna była matura przez pewien czas, żeby zacząć te, więc kilku wojskowych. No, to już trochę później, ale między innymi Kozakiewicz w mundurze marynarki wojennej. Ten tam namieszał nieźle.
A co takiego zrobił?
Nie, on taki był pochodzenia ormiańskiego. Także gdzieś on miał ten temperament troszkę inny. Zawsze taki coś chciał zrobić. Więc kiedy już miał być bal na piec, jeszcze w tym pawilonie, tam w parku, no to żeby zrobić coś w rodzaju parkietu, to on miał motocykl z koszem takim, to on gdzieś znalazł połamane kawałki marmuru i to zostało zbudowane jako krąg taneczny, bo to w tej środkowej sali.
Tam w pawilonie, czyli w dawnym Kunsthalle w Sopocie, tak? O tym
tak,
pawilonie.
Tak, tam.
W późniejszym Sfinksie.
Tak, tak, Sfinks. Także to było dość ciekawe, to w ogóle towarzystwo. Na przykład i na Politechnice, i u nas był Rysio Semka. Zrezygnował, a Roman Madejski powalił go alkohol, biedaka, bo niektórzy nie wytrzymują. Ja wytrzymałem.
Może to zahartowanie w młodości tym samogonem z fuzlami, tak jak szczepionka.
Ja myślę, że tak.
O malowaniu.
Właściwie to jest próba wykorzystania jako elementu atrakcyjnego w malarstwie przedstawiającym nagości. Nagość od dawna była traktowana jako rzecz szczególna sercu człowieka, kobietom. Pasował Dawid, bardziej mężczyznom Afrodytę, Kalipygos. Ale te pierwsze, te takie gomułkowate takie przedstawienia, to była kobieta, nie mężczyzna. Zostało mi prawdopodobnie nie za wiele czasu, ażeby jeszcze spróbować, znaczy ja to czasem tak opowiadałem, że ja teraz studiuję malarstwo, bo w jakiś sposób musi być w ciągu życia i jak gdyby tej linii, którą się już podjęło, jednak pewne takie etapy zastanowień i przemian pewnych. Te przemiany mogą być niewiele znaczące dla widza, takiego niewtajemniczonego, ale one wymagają jednak okresu studiowania. Wystarczy, że zmienią się farby. Ja w tej chwili mam do dyspozycji te, które są najdroższe. W tej chwili to jest stare holenderska, taka ma recepturę XVII wieku. Kadmy różne, to one były najdroższe zawsze, ale jeszcze kiedy przyszły pierwsze farby jeszcze Windsora Newtona dla artystów związkowych, to wszystko było prawdziwe. W tej chwili produkują farby w wiadrach 5-kilowych, bo takie potrzebne są między innymi niektórym artystom, bo jak ma duży format. Teraz akademia, te okresy studiów naszych to były takie tektury dostarczone, format taki tam 170, nie większe. Farby też produkcji związku. Stary Rogiński robił te farby. Kiedy narzekano na farby, to Studnicki mówi, i gównem można malować, byle dobrze, więc jakieś takie. Ja się zraziłem do niego za jedną rzecz, bo nie za dowcipy, takie podbudowania dowcipami, niby dowcipy. Był profesorem prowadzącym malarstwo w 1945 roku. I kiedy ja narysowałem zadanie, portret, taka jakaś dziewczynka pozowała, więc ja ją narysowałem węglem i nawet była podobna według mnie, tak. No ale teraz tą farbą olejną nie wiedziałem, czy między liniami mam zaczynać, czy jak, wiedziałem, że się zniszczy te podobieństwo, jeżeli znikną te linie węglowe. On podszedł do mnie, mówi, pozwoli pan paletę i trach wymalował oko jak żywe. Zrobił salto przede mną, tylko nie powiedział jak. Nie przeklinałem, ale myślę, cholera, nie.
O fałszywych obrazach i malarskiej kuchni.
Cybis, jak tutaj był na wygnaniu, to zrobił wystawę bukietów takich. No i był wydany katalog, ale czarno-biały. Wobec tego najlepiej było widać podpis Cybisa. A reszta to tajemnica, bo no jak... Poza tym, wie pani, człowiek, który tym pędzelkiem chlasał tak sobie, bo on nie miał takiej pewnej ręki Cybis, że ciągnie linię idealnie, tylko tak rzucał farbę kawałeczkami. To fałszerz nie może się pozwolić na takie chlastanie, bo on nawet nie wie, w którą stronę ten pędzel. No więc te obrazy zaakceptował jemu Pietkiewicz, że to prawdziwy. A Pietkiewicz był złośliwy, więc robił takie kawały rozmaite. I po dwóch latach idę rzecz z tym Hirkiem przez Jarmark Dominikański. Mija nas jakiś gość, cofa się, niesie obraz i mówi, panie profesorze, kupiłem Cybisa. Ja patrzę, mówię, to znowu ten sam. Ja się zaśmiałem. On mówi, ja się na tym znam. Skończyłem kurs jakiś taki. Ci fałszerze już, wie pani, daleko posunęliście. Tak bardzo, że syn Cybisa, z wykształcenia chyba fizyk, ktoś zaoferował bezinteresowną ekspertyzę, bo w antykwariatach i tych tam, gdzie robią takie aukcje, raz już zdjęli fałszywego Cybisa przy pomocy policji. Po dwóch latach znowu się ukazał na rynku.
A Jackiewicza łatwo by było sfałszować?
Tak, oczywiście, co tam. No tylko, że jeżeli mówimy o fałszerstwie, to jest rzecz do odkrywania. Zresztą mamy przykład tu z Wyczółkowskim. Ale z drugiej strony, rzecz wskazuje na niestaranność eksperta. Bo ekspert, profesor na Uniwersytecie Toruńskim na podstawie fotografii określił autentyczność obrazu. Wie pan, jak się ma tyle lat, jak ja, to się kupę tych się nazbierało przeczytanych różnych wiadomości, coś się widziało. W jaki sposób próbują się bronić przed fałszerstwem Pollocka? Otóż Polok te rozpoczął na Florydzie z kumplami, tam w czasie wojny, w armii nie służył, bo to nie było takiego przymusu. I tam malowali takie muralesy, bo w 1940 roku w Meksyku te muralesy prawdziwe, to jednak wśród środowiska malarskiego światowego to był wstrząs pewnego rodzaju taki do zbudowania też czegoś ważnego. Więc oni tam załatwiali takie rezydencje bogatych Amerykanów. Z tym, że jak żona określiła, też malarka, że oni byli pijani w trupa prawie tam malując. Więc on jak miał mały obraz, to on się nad nim rozkraczył i pochlapał, bo odkrył to. Później wylansowano na największego artystę w świecie. Ale większe to były zawieszone wiadro podziurkowane i bujał tym wiadrem. Więc w tej chwili naukowcy włączyli się i określili stopień właśnie tego rozbryzgu, tej kropli, która spadała w ruchu. Nie z góry, tylko tak albo tak. Z tym, że to wszystko i tak nie ma żadnego sensu, bo w tamtym czasie, jak Pollock malował te obrazy czy bryzgał, to farbami olejnymi do malowania okien i drzwi, takie wie pani, zwyczajne takie, one były spływające. Dopiero po latach odkryli tiksotropowe farby, które nie spływają. Wobec tego już tego nie da się w tej chwili na pewno ustalić, bo inaczej wygląda farba, która spływa, a taka, która trzyma się, jak padnie, to się w ogóle nie poruszy. Takie duże poruszenie było w czasie wizyty Meksykańczyków u nas w latach 50. Bo podpis był pod Siqueirosem, takie te pokazały te dłonie, Duco na masonicie. Wszyscy zachodzili w głowę, no tak, to tamten świat, co to jest Duco. Duco, dostałem kiedyś puszkę, to jest firma amerykańska, która produkuje farby takie do malowania okien i drzwi. A masoni to płyta pilśniowa, tam tak nazywana. Więc wie pani, te tajemnice malarzy, te rozmaitości, to ja przecież też mam takie różne dziwne takie chwyty, które jakby skuteczność doświadczyłem na sobie, to można rozdać, można coś tam zrobić, a to każdy ma taką kuchnię specjalną.
O czasie.
Czas płynie. Tempus fugit mówili, ale ucieka. To jest co innego. No nie wiem, czy pani chciałaby wiedzieć, co ja zrobię na przyszłość. Ja nie robię żadnych projektów, bo ja znam już z obserwacji kruchość organizmu ludzkiego, że w każdej chwili mogę paść i jutro już mnie nie będzie. A co tam dalej, to już właściwie w to ja nie chcę wchodzić. Podejrzewam, że obrządki takie, które będą wokół tego, żeby gdzieś tam no, pochować to już nieżyjące, to mnie nie interesuje.
Profesor Władysław Jackiewicz przeżył 92 lata. Zmarł we śnie 30 marca. Jest pochowany na cmentarzu w Starogardzie Gdańskim. W pracowni na Sztalugach zostało kilka niedokończonych obrazów.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.